Dobrze. Kto z was otrzymał jakąś obietnicę od Pana Boga w tym tygodniu? Kto sobie coś zapisał? Okej? Okej? Bóg mówi, zauważyliście? Bóg do nas mówi, Bóg daje obietnice, szczególnie jeśli mamy wyzwania, Bóg daje obietnice, aby przez nie przechodzić. Bóg daje obietnice, które czyszczą nas z przeszłości, dają właściwą perspektywę. I Bóg daje nam obietnice w teraźniejszości, pokazując nam Boże Słowo, pokazując nam pewne rzeczy, aby przechodzić, iść dalej, zdobywać to, co On ma przed nami. A pamiętajmy o tym, że Izrael, kiedy wychodził z Egiptu, to był naród, w Egipcie to był naród, który nie znał Boga Izraela, to był naród, który był ciemiężony, który był w niewoli. Oni tam funkcjonowali około 430 lat, natomiast po tych 430 latach wylądowali na pustyni. I na tej pustyni mogli tą pustynię przejść w 11 dni, ale trochę się sprawa przedłużyła i trwało to 40 lat. I czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz, takie są fakty. Wielu chrześcijan chodzi ciągle po pustyni, chodzi w kółko dookoła swojego przeznaczenia, kiedy Bóg mówi, wyjdź z pustyni. Wyjdź z pustyni, to są moje obietnice dla ciebie, chcę, żebyś poszedł dalej. I Izrael po 40 latach chodzenia dookoła, tak naprawdę do ziemi obiecanej weszła garstka ludzi z tego pierwszego pokolenia. Oni weszli i kiedy oni weszli do ziemi obiecanej, czyli do rzeczywistości, w której chce nas mieć Bóg, kiedy oni weszli do Kananu, czyli rzeczywistość, gdzie chce nas mieć Bóg, rzeczywistość, gdzie zdobywasz Boże obietnice, zaczynasz funkcjonować z nimi, idziesz do przodu, ponieważ obietnice nas niesamowicie ożywiają. One ożywiają naszą wiarę, one ożywiają nasze wnętrza, one powodują, że jesteśmy podekscytowani i żyjemy w oczekiwaniu, a wiara jest niczym innym jak oczekiwaniem. I dzisiaj jest druga część odnośnie obietnic. Zapisz to sobie. Paradoksalnie, więcej dostałem pozytywnych komentarzy odnośnie tego kazania z Polski niż z Kananu. Okej? Okay? Więcej z Polski niż z Kananu. I chciałbym, żebyś... To nie chodzi o to, że masz mi coś wysyłać. Chodzi o to, żebyś sobie notował to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. To jest niesamowicie istotne, abyś notował to, co Bóg chce tobie powiedzieć. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, że czasami rozmawiamy z ludźmi i to, co oni mówią, jest tak istotne, tak ważne, że zapisujemy rozmowę, którą mieliśmy z nimi. O ile bardziej powinniśmy notować to, co Bóg chce tobie dzisiaj powiedzieć przez to kazanie, czy to, co Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia. Amen? A więc... Mówiliśmy o tym, jak otrzymać obietnicę i dzisiaj mówimy o tym, kiedy dostajesz obietnicę. Kiedy dostajesz obietnicę od Pana Boga, co wtedy? I historia, o której będziemy opowiadać, to jest historia być może, którą znasz, ale historia, która pokazuje nam, co się dzieje, kiedy zdobywasz obietnicę, będzie dotyczyć właśnie ziemi obiecanej, kiedy odbywa się pierwsza walka Izraela. Pierwsza walka Izraela, kiedy oni mieli zdobyć Jerycho. I pierwsza istotna rzecz, której obietnica wymaga, to obietnica wymaga relacji z Chrystusem i Jego Słowem. Obietnica wymaga relacji z Chrystusem i Jego Słowem. Cała historia, jeśli chodzi o Jerycho, jest umieszczona w 6 rozdziale Księgi Jozuego, ale w 5 rozdziale Księgi Jozuego, w 10 wersecie Biblia mówi tak. Gdy synowie Izraela obozowali w Gilgal, urządzili tam Paschę. Uczynili to w 14 dniu miesiąca, wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia po święcie Paschy jedli prześniki i prażone ziarno, przygotowane już z płodów ziemi. I to jest historia, która pokazuje nam, że zanim obietnica zaczęła być wykonywana przez naród izraelski, zanim ta obietnica weszła w życie, odbyło się coś, co się nazywa świętem Paschy. Pascha, jak w Starym Testamencie, to jest święto, które genialnie, tak bezpośrednio pokazuje na Chrystusa. Ono pokazuje na Chrystusa, który umarł za nas, który przelał za nas swoją krew, którego krew oczyściła nas i uchroniła nas od śmierci duchowej. To jest Pascha na to wskazuje. Pascha wskazuje na Chrystusa. A więc pierwsza rzecz, którą oni zrobili, to była święto Paschy i pokazuje nam to jedną rzecz. Obietnica bez relacji z Chrystusem jest bez sensu. Ona jest niewykonalna, ona jest nierealna. Ważniejsze niż obietnica jest ten, który daje obietnicę, a ten, który daje obietnicę, to jest Bóg Wszechmogący, to jest Jezus Chrystus, który chce mówić do ciebie i który chce trzymać cię w relacji. Nie można funkcjonować w taki sposób, że tu jest obietnica i nie ma mojej relacji z Jezusem. Jeśli nie ma relacji z Jezusem, jeśli nie przechodzisz święta Paschy, to nie ma w tobie, potencjału i platformy, aby Bóg mógł ci dawać obietnice. Obietnice rodzą się w taki sposób, że przebywasz z Bogiem, przebywasz w relacji z Chrystusem i to przynosi zmianę. To przynosi zmianę. Jeśli nie ma w tobie relacji z Chrystusem, jeśli nie dbasz o codzienną relację z Chrystusem i z Jego Słowem, nie pojawi się obietnica. Nie pojawi się żadna obietnica, więc pierwsza istotna rzecz. Obietnica wymaga relacji z Chrystusem i Jego Słowem. Po drugie, obietnica wymaga zaufania. Księga Jozuego, 5 rozdział, 12 werset. Właśnie tego dnia przestała pojawiać się manna. Manna po hebrajsku oznacza, co to jest. Manna oznacza, co to jest. Więc oni byli karmieni przez 40 lat czymś, coś nazywało się, co to jest. Przez 40 lat każdego dnia, kiedy był sabat, to oni dzień wcześniej zbierali podwójną porcję, byli karmieni manną. Oni byli karmieni manną. I powiem ci, kiedy pomyślę sobie o czasie, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to o cokolwiek się pomodliłem, o cokolwiek go poprosiłem w moich myślach, to się działo. Te rzeczy się działy, byłem karmiony manną. Bóg non-stop troszczył się o mnie, ja nie musiałem nawet znać Bożych obietnic, Bóg się troszczył o mnie w tej początkowej fazie. To jest normalne, Bóg ci pokazuje, że jest dobry, że jest dobrym ojcem, On się troszczy o ciebie i nawet nie musisz o nic prosić, On się o ciebie troszczy. I tak Izrael funkcjonował przez 40 lat. Przez 40 lat ten naród nie był w stanie funkcjonować w oparciu o wiarę, ale był ciągle i ciągle karmiony przez mannę. I tutaj pojawia się kluczowa rzecz, która musi ustać również w naszym życiu, jeśli my chcemy się rozwijać. To jest to, że manna musi ustać, że manna musi się zatrzymać, że zaczynasz funkcjonować w inny sposób. Nie w oparciu o to tylko, że Bóg się o ciebie troszczy, Bóg cię prowadzi. On jest dobrym ojcem. On jest dobrym Bogiem, który nawet zsyła deszcz, zsyła słońce, zsyła błogosławieństwo nawet na tych, którzy go nie znają. Nawet na tych, którzy go nie znają. Ale przychodzi moment, kiedy Bóg mówi, manna ustaje. Manna ustaje, już nie będę prowadził cię w taki sposób, ale chcę, żebyś zaczął funkcjonować w inny sposób. I Biblia mówi o tym w taki sposób, że od tego dnia, w którym skorzystali z płodów ziemi, Izraelici nie otrzymywali już manny, tego roku mogli korzystać z plonów Kananu. Zaczął się inny czas. Manna ustała, Boże takie totalne zaopatrzenie się zatrzymało i Bóg wprowadził Izraela, mówi, a teraz będzie inaczej. Teraz będziecie współpracować ze mną. Teraz będziecie sadzić pewne rzeczy i będziecie jeść z tego, co urośnie. Kończy się taki czas. Jeśli chcecie dorosnąć, to musicie funkcjonować w inny sposób. Przekładając to na życie ludzkie, to mniej więcej wygląda tak. Kiedy dziecko się rodzi, pierwszy rok życia, do pierwszego roku życia, to dziecko jest totalnie uzależnione od matki. Totalnie uzależnione od matki. Ono nic nie musi robić do drugiego roku życia. My się nawet cieszymy, kiedy ono zwymiotuje. O, jak ci się odbiło, fajnie ci się ulało. O, tatusia też ubrudziłeś. Nic się nie stało. My się z tego cieszymy. Ale wyobraź sobie teraz kogoś, kto ma 20 lat, odbiło mu się, odruch womitalny skierowany w twoją stronę, ty jesteś cały brudny. O, jak fajnie się odbiło naszemu synkowi, który ma 20 lat. Jest taki moment, kiedy musisz zrozumieć, że pewne rzeczy ustają. Niektórzy chrześcijanie korzystamy zbyt długo z tego, że Bóg się o nas troszczy, kiedy nie ma w nas w ogóle współpracy z Panem Bogiem. Kiedy nie ma w nas wiary, nie stosujemy Bożych obietnic, nie dorastamy, bo jesteśmy dziećmi. Bo jesteśmy ciągle i ciągle jesteśmy dziećmi. Bóg nie chce, z jednej strony jesteś Bożym dzieckiem, ale z drugiej strony jesteś Jego synem bądź córką. To jest zasadnicza różnica, jak ja rozmawiam z Filipem i rozmawiam z Tymonem. Jest 10 lat różnicy między nimi. Ja nie rozmawiam z Tymonem. O, Tymonku, co tam u ciebie, fajnie, pobawimy się. Nie, to już jest inna rozmowa. To już jest totalnie inna rozmowa. To jest inny świat. Ja mam inne wymagania odnośnie Tymona, odnośnie Madzi niż 6-letniego Filipa. Kto jest najbardziej rozpieszczony? 6-letni Filip. On jest najbardziej... Jeszcze się cieszymy, kiedy na przykład mu się odbije przy śniadaniu albo może z innej strony przy śniadaniu. To jest ciągle jakby zabawne. Ale obietnica wymaga zaufania, że Bóg pewne rzeczy będzie robił w inny sposób. manna ustała. Bóg pewne rzeczy będzie robił w inny sposób. Jeśli myślisz, że Bóg będzie prowadził cię w taki łagodny i w taki sposób, jak prowadził cię do teraz, chcę ci coś powiedzieć. Przyjdzie moment, kiedy manna ustanie z tego względu, że Bóg chce cię wychować. Bóg chce, abyś był dojrzałym człowiekiem. Bóg chce, że kiedy pojawi się burza, kiedy pojawi się sztorm, kiedy pojawią się różnego rodzaju sytuacje, gdzie masz ochotę już się poddać, Bóg mówi, a ty będziesz w tym polerowany i będziesz jeszcze piękniejszy i będziesz mocno stała, twoja wiara będzie czysta i mocna i totalnie będziesz polegał na mnie. Przychodzi moment, kiedy manna ustaje. Przychodzi moment, kiedy manna ustaje. Kiedy my jako Kościół dostalibyśmy od kogoś $1,000,000 i wybudowali sobie ten budynek, to ciągle bylibyśmy Kościołem, który funkcjonuje w mentalności manny. Amen? Ciągle w mentalności manny. Ale manna ustała. Manna dla nas ustała. My jesteśmy Kościołem, który będzie zdobywał, oczywiście Bóg będzie w tym działał, Bóg będzie w tym ponadnaturalny, ale będziemy Kościołem, który nie będzie korzystał z manny, bo manna ustała, ale będziemy korzystać z Bożych obietnic, które Bóg nam daje odnośnie tego budynku. To jest zupełnie inny świat. I Bóg chce cię prowadzić w oparciu o to, co On mówi do ciebie, a nie, że tylko ty jesteś odbiorcą tego, co On czyni w twoim życiu. Amen? To jest ważne. Po trzecie, obietnica wymaga współpracy. Jesteśmy już w 6 rozdziale. Na wieść o nadciągających Izraelitach Jerycho całkowicie zamknęło swe podwoje. Nikt nie mógł wyjść z miasta, ani do niego wejść. Pan tymczasem powiedział do Jozuego, spójrz, wydaję w twoje ręce tych mężnych wojowników Jerycha i jego króla. To jest ciekawe. Bóg mówi o czymś, co ma się za chwilę stać, kiedy nic na to nie wskazuje. Obietnice Boże są zdobywane. To jest współpraca z Panem Bogiem. Jest taki czas w naszym życiu, kiedy jesteś chory, wychodzisz do przodu, ktoś się modli o ciebie i manna następuje na ciebie i zostajesz uzdrowiony. A jest taki czas, to się czasami zdarza, że modlisz się o kogoś i Bóg mówi do ciebie wyraźnie, ale ja tej osoby nie uzdrowię, to jest jego walka. Ja tej osoby nie uzdrowię przez siebie. To jest jego walka. Jeśli chcesz funkcjonować w Bożych obietnicach, musisz nauczyć się współpracować z Panem Bogiem. Współpracować w oparciu o to, co On mówi. Zauważ, że On mówi o obietnicy jakby trochę w czasie przeszłym. On mówi, ci wojownicy, ja ich wydaję w twoje ręce, weź to. A więc z jednej strony jego obietnica to już jest czas przeszły, kiedy dla ciebie to jest ciągle przyszłość. To jest ważne. Dla ciebie obietnica to jest przyszłość, dla Boga w świecie duchowym to już się stało. To już się wypełniło. Izajasza, 53 rozdział, 700 lat zanim Jezus się urodził, 53 rozdział mówi, że Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Wiecie, ile ludzi, kiedy uchwyciło ten werset, kiedy Bóg przemówił do nich, kiedy oni zrozumieli, o co tu tak naprawdę chodzi w krzyżu, ilu ludzi w tym momencie, słysząc ten werset, zostało uzdrowionych? Nikt nie musiał się modlić o nich. Ponieważ przyszedł Bóg, który w czasie przeszłym to już się dokonało, nasze uzdrowienie już się dokonało i pojawił się człowiek, który to po prostu wziął. To, co mówi Bóg tutaj do Jozuego, to, co mówi Bóg do Izraelitów, mówi, ja wydaję w wasze ręce wszystkich ludzi, którzy są przed tobą. Ja wydaję to w wasze ręce. A więc to, co Bóg myśli dzisiaj o tobie i to, co Bóg, to co jest, to są dwie różne rzeczy. Bóg chce, abyś stał się człowiekiem obietnicy i współpracował z Nim w oparciu o obietnicę, którą On ci daje. To jest wiara. Wiara to jest opieranie się na Bożym Słowie. Wiara to jest opieranie się na tym, co On mówi do ciebie każdego dnia. Bóg chce budować tak twoje życie. On nie chce budować twojego życia wtedy, kiedy jest problem i wtedy panikujemy i zaczynamy naprawdę czytać Biblię. Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia. Bóg chce cię prowadzić przez swoje obietnice. My często myślimy, że obietnica to pojawia się wtedy, kiedy jest kryzys w naszym życiu. Nie, obietnicy nie ma wtedy, kiedy pojawia się kryzys w naszym życiu. Nie tylko. Ale przede wszystkim każdego dnia Bóg ci pokazuje, jaka jest przyszłość, dokąd ty zmierzasz. I to jest pozytywne, to jest piękne, to jest pełne nadziei, to jest pełne Jego pokoju. Amen. Obietnica nie jest tylko na kryzys. Bóg chce cię prowadzić przez swoje obietnice. A więc Bóg wydał Jerycho w ręce Izraela, zanim oni w ogóle wyruszyli. Czwarta rzecz. Obietnica wymaga czasu. Jozuego 6 rozdział, werset od 1. Na wieść o nadciągających Izraelitach Jerycho całkowicie zamknęło swe podwoje. Nikt nie mógł wyjść z miasta, nie do niego wejść. Pan tymczasem powiedział do Jozuego: spójrz, wydaję w twoje ręce tych mężnych wojowników Jerycho, jego króla. Obejdźcie miasto dookoła, wy wszyscy zdolni do walki. Okrążcie je jeden raz. Tak czyńcie przez 6 dni. Niech przed skrzynią idzie 7 kapłanów z 7 trąbami z baranich rogów. 7 dnia obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani niech zadmą wrogi. Gdy tylko kapłani zaczną trąbić, niech cała reszta wojska wzniesie potężny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta padnie. Gdy to się stanie, niech wojsko rusza wprost przed siebie. Jozue, syn Nuna, przywołał zatem kapłanów i polecił: przygotujcie skrzynię przymierza, a 7 z was niech weźmie 7 trąb z baranich rogów i ustawi się przed skrzynią Pana. Reszcie wojska rozkazał: obejdźcie miasto dookoła, niech wojownicy ruszą przed skrzynią Pana. Powiem wam, to jest najczęściej mylony fragment przez kaznodziejów. Bo oni nigdy nie wiedzą, czy oni chodzili 6 razy dookoła muru Jerycha, czy 7 razy, a potem 6 razy 7, czy 7 razy 7. Słyszałem tyle kazań i tyle błędów i nikt się nie zorientował. A więc dla klarowności. Izrael miał chodzić dookoła muru Jerycha ile razy? Okej. Ile? 4? 6. 6 razy, a w 7 dniu miał ile razy przejść? 7. I wtedy Bóg obiecał Jozuemu, że mury Jerycha upadną. I tutaj się pojawia jedna ciekawa rzecz. Jozue wiedział, że to ma być 6 dni, a w 7 wszystko się zmieni, ale powiedział Izraelowi, że mają po prostu chodzić. Izrael nie miał pojęcia, ile czasu to zabierze. Oni nie mieli zielonego pojęcia, jak długo to będzie trwać. I coś ci powiem, jeśli chodzi o Boże obietnice, nie masz zielonego pojęcia, ile to będzie trwać. Masz możliwość wbicia się w Boży czas albo możliwość wędrowania 40 lat po pustyni. To zależy od ciebie. To zależy od twojej postawy. Jeśli twoja postawa jest postawą, kiedy ty współpracujesz z Bogiem, kiedy twoja postawa jest pełna zrozumienia, że manna ustała i teraz funkcjonuje się w sposób oparty o wiarę, kiedy ty to zaczynasz rozumieć i współpracujesz z Panem Bogiem w oparciu o to, co On powiedział, ten proces będzie szybszy. Jakkolwiek szybszy oznacza, to będzie Boży czas. Bóg potrzebuje czasu, aby zmieniać twoje serce, aby przygotować twoje serce do wypełnienia tej obietnicy. Bóg chce zmieniać twoje serce, aby dać ci obietnicę. I powiem ci, ja myślę, to jest moje marzenie, aby każdy z nas funkcjonował w Bożych obietnicach, a nie żebyśmy w kółko chodzili 40 lat. Żebyśmy w kółko robili to samo, w kółko myśleli o Panu Bogu tak samo, w kółko podchodzili do Biblii tak samo, w kółko rozumieli Ducha Świętego tak samo, aby w kółko Bóg nas używał tak samo. Bóg nie chce tak funkcjonować. Bóg chce cię prowadzić dalej i dalej i dalej. A więc zawsze czekaj na Boży czas, zawsze bądź synchronizowany z Bożym czasem. Bądź synchronizowany z Bożym czasem. I wiemy o tym, że kiedy Izrael chodził 6 razy, pomyśl o tym przez chwilę. Oni obchodzili mury Jerycha, to im zajęło maksymalnie 2 godziny. Obchodzili mury Jerycha, wojownicy, jest 3., 4., 5. dzień, fajnie by było, jakby tam się jakaś ryska pojawiła. Fajnie by było, jakby tam się pojawiła ryska, która pokazuje, że coś się zmieni. Ale tam nie ma absolutnie nic. Mury są czyściutkie, nic się nie sypie, żadne kamienie nie spadają, jest 5. dzień. Dalej mur jest czyściutki. Ile razy w naszym życiu masz tylko i wyłącznie Bożą obietnicę? Masz tylko i wyłącznie Bożą obietnicę. Twoje powołanie, które Bóg ma dla ciebie bardzo często, to jest tylko obietnica, którą Bóg ci daje. Nie masz nic więcej. Nie masz nic więcej. I powiem wam, że te obietnice najbardziej widać, jeśli ktoś zachoruje. I zaczyna szukać Boga i trzyma się Pana Boga, aby Bóg go uzdrowił. I codziennie tak naprawdę zamiast być coraz lepiej, to jest coraz gorzej. Nie widzimy nawet, żeby kamienie się sypały i w tym momencie pojawiają się problemy. Bo kiedy Bóg mówi jeszcze nie, to wielu ludzi w tym czasie się poddaje. Wielu ludzi w tym momencie się poddaje. Wielu ludzi w tym momencie zaczyna marudzić, narzekać i zrzędzić. I dochodzimy do piątej rzeczy, jeśli chodzi o Bożą obietnicę. Obietnica wymaga innego języka. To nie chodzi o, że musisz mówić po angielsku. Nie, obietnica wymaga innego języka. Jozue wydał też wojsku taki rozkaz. Nie wznoście okrzyków wojennych i nie wydawajcie głosu, niech z waszych ust nie wyjdzie żadne słowo, aż do dnia, w którym powiem, wznieście okrzyk, wtedy go wzniesiecie. Bardzo głęboki fragment. Izrael przez 40 lat chodził po pustyni, już po kilku dniach marudził, kiedy wyszli z Egiptu, już po kilku dniach zaczął marudzić, że chce im się pić. Jak się napili, to stwierdzili, że chce im się jeść. Jak się najedli, to stwierdzili, że chcą mięsa. Jak zjedli mięso, to marudzili, gdzie jest czosnek i cebula. Oni ciągle i ciągle i ciągle zrzędzili. I to jest teraz bardzo poważne. Bardzo poważne. Jeśli chcesz funkcjonować w świecie obietnic, zmień język. Zmień język. To nie może być język rzeczywistości, którą widzisz. To musi być język obietnic, których jeszcze nie widzisz. Amen? Zmień język. To, co mówi Bóg do Izraela. Przestań mówić. Nic nie mów. I wyobraź sobie, kiedy oni chodzili 6 dni dookoła, nic się nie sypie z muru, nie ma żadnego pęknięcia i oni nic nie mogli powiedzieć. A to przecież aż kusi. My mamy problem obejrzeć wiadomości w telewizji i nie skomentować tego 2 razy dłużej. My mamy problem obejrzeć cokolwiek i nie skomentować tego 5 razy dłużej. To jest coś, co musi się zmienić. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Wiara ma swój dźwięk. Wiara ma swój dźwięk. Niewiara również ma swój dźwięk. Wiara ma swój dźwięk. Pamiętacie, jak jeszcze z Mojżeszem Mojżesz wysłał 12 zwiadowców, i 10 wróciło i przez negatywny raport, zupełnie sprzecznym z tym, co Bóg mówił i zupełnie sprzeczny z tym, co Bóg myślał, oni wywołali takie zamieszanie, że się w głowie nie mieści. Niewiara spowodowała, że powstało zamieszanie. Niewiara spowodowała, że morale całego Izraela upadło. Tak naprawdę to już była kropka nad i do tego, że Izrael nie wejdzie do ziemi obiecanej, że to pokolenie nie wejdzie do ziemi obiecanej. Ale pojawił się Jozue i Kaleb, którzy przyszli i powiedzieli, będzie inaczej. Bóg daje nam tą ziemię. Ta ziemia jest fantastyczna. Ta ziemia jest niesamowita. Albo opisujesz obietnicę, albo opisujesz rzeczywistość. Patrzę dzisiaj na moje życie. Patrzę dzisiaj na rzeczywistość mojego życia. I powiem ci, wolę obietnice, które Bóg mi daje. Bo rzeczywistość czasami nie jest ekscytująca. Czasami nie jest ekscytująca. Ale Boże obietnice wywołują niesamowitą ekscytację. Boże obietnice przynoszą ekscytację. Boże obietnice przynoszą wiarę. Ja nie chcę być człowiekiem, który marudzi na rzeczywistość. Chcę być człowiekiem, który ogłasza przyszłość, którą Bóg nam daje. Dla mnie to jest klucz do zdrowego emocjonalnie i psychicznie życia. Ludzie, którzy ciągle opisują, nie daj Boże, co się w nich dzieje, są tacy ludzie, nie wiem, czy zauważyłeś, że są w stanie przez godzinę opowiadać ci, co się z nimi dzieje. Przez godzinę opowiadają ci, co się dzieje. Przez godzinę mówią, przez 2 godziny opowiadają, co się dzieje. Spotykasz się z nimi za tydzień i znowu oni o tym mówią. Diabeł nic nie musi robić, oni sami się wykończyli psychicznie. Oni sami się wykończyli psychicznie. Naprawdę optymizm to nie jest słowo, które należy do ludzi, którzy nie znają Boga, bo ich optymizm dotyczy tylko i wyłącznie tej ziemi. I oni czasami mają więcej optymizmu niż my jako chrześcijanie. Optymizm to jest nasze słowo. To jest nasze słowo. My powinniśmy patrzeć z nadzieją na to, co jest przed nami, szukać tego, co Bóg mówi do nas i przestać opowiadać rzeczy, które są negatywne. Teraz zaczynamy kontrast, tak? Zaczynamy spotkania młodzieżowe i to się tam mocno przesiało, doszło do rewolucji. Tylko czekam, aż pojawi się jakiś gigant za miesiąc na tym kontraście i powie, no to była zła decyzja, to była zła decyzja, to była niewłaściwa decyzja, to widać wszędzie, widać to, nie, to. Ja pamiętam jak było, te ławki były pełne, a teraz 1/4. Tak wygląda czas przed obietnicą. Ale kiedy kontrast się wypełni, kiedy Bóg zrealizuje swoją obietnicę odnośnie kontrastu, to przyjdziesz tutaj, albo nic nie powiesz, albo powiesz, no ja tak myślałem od początku. Człowiek, który siedzi po twojej prawej i lewej stronie, nie potrzebuje słów na temat rzeczywistości, potrzebuje słów wiary. On potrzebuje słów wiary. To, co potrzebujesz usłyszeć, że Bóg z tobą nie skończył, to, że Bóg jest w twoim życiu, że Bóg cię prowadzi dalej, że bez względu na to, co byś nie zrobił, On jest ciągle z tobą. On potrzebuje usłyszeć, że nie ma żadnego potępienia dla ciebie w Chrystusie. Ten człowiek potrzebuje usłyszeć, że jeśli oddał swoje życie Jezusowi, to jest synem, córką Boga. On potrzebuje usłyszeć, że wszystko, co najlepsze, bez względu na to, ile masz lat, jest ciągle przed tobą. On potrzebuje usłyszeć, że Bóg jest w stanie uzdrowić, uwolnić, zbawić, że nie ma dla niego sytuacji bez wyjścia. Zacznij siać słowa wiary. Ja uwielbiam spotykać się z pewnymi ludźmi, bo zawsze wracam taki podekscytowany. Wszystko dla mnie nagle jest proste. Wiecie, kim są ci ludzie? To są ludzie pełni Bożych obietnic, to są ludzie pełni wiary. Jak się z nimi spotykasz, to jest ci lepiej. Bądź takim człowiekiem, do którego ludzie będą lgnąć, przyjdą do ciebie, a czemu ty przyszedłeś do mnie? Wiesz, ja tak chcę posiedzieć. Ludzie chcą być z ludźmi wiary. Ludzie chcą funkcjonować w atmosferze, że wszystko jest możliwe. Amen? Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 10 werset. To jest coś, co mnie... To jest opis pokolenia wędrującego po pustyni. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. To odniesienie do niszczyciela to jest odniesienie do anioła zniszczenia, kimkolwiek on był w Starym Testamencie. To nie ma jakby znaczenia, nie będziemy tutaj kopać. Ale to pokazuje jedną rzecz. Ilekroć marudzisz, zrzędzisz, szemrasz, plotkujesz, mówisz negatywne rzeczy, tylekroć otwierasz się na coś, na co nie chcesz się otworzyć. Diabeł doskonale się czuje w świecie niewiary. To jest jego świat. To jest jego świat, który on próbuje ci wmontować do twojej głowy. Ilekroć marudzisz i zrzędzisz, siejesz niewiary. Wiara jest przez słuchanie, słuchanie przez słowo Chrystusa. To jest w Biblii, a to, co teraz powiem, tego nie ma w Biblii, ale brzmi, jakby było z Biblii. Niewiara również jest przez słuchanie. Niewiara jest również, rodzi się przez słuchanie. A więc jeśli ty szemrzesz, jeśli ty marudzisz, jeśli ty zrzędzisz i wypowiadasz negatywne słowa i ludzie patrzą na ciebie i już wiedzą, że lepiej z tobą nie rozmawiać, to otwierasz się na jeszcze więcej bałaganu w swoim życiu. Po drugie, twoje życie wcale nie jest tak ekscytujące, żeby wszyscy o nim słuchali. Amen? Zrozum to. Moje życie nie jest tak ekscytujące, żebym ja siadł z tobą i opowiedział ci, jak minął mi tydzień. Bo możesz mi powiedzieć, a co mnie to w ogóle obchodzi? To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś zasiewał wiarę odnośnie przyszłości. Ja chcę być człowiekiem przyszłości, a nie dobrego przeszłego tygodnia. Ja chcę być skupiony na tym, co Bóg ma dla nas w tym tygodniu. Amen? Amen. I ostatnia rzecz. Obietnica wymaga zburzenia muru, który jest przed nami. I teraz chcę ci coś powiedzieć. Izrael wchodzi do ziemi obiecanej, patrzy na Jerycho i widzi tylko jedną rzecz. Widzi mury. On widzi mury. On nie widzi nic innego, on widzi tylko mury. I Bóg mówi, słuchaj, wydałem to miasto w twoje ręce. Idź sześć razy dookoła. Siódmego dnia przejdź to 7 razy i wtedy wydasz okrzyk i mury Jerycha upadną. Jozuego 6 rozdział 20 werset. Wojsko wzniosło więc okrzyk, zagrały rogi, lud usłyszał dźwięk, wzniósł potężny głos, mur padł, wojownicy ruszyli przed siebie i zdobyli miasto. I chcę ci teraz coś powiedzieć w kontekście poprzedniego punktu. Jest język w Bożym Królestwie, który burzy mury. Jest język w Bożym Królestwie, który umieszcza twoją psychikę we właściwym miejscu. Jest język w Bożym Królestwie, który umieszcza twoje życie we właściwym miejscu. Jest język, który zabiera całą twoją wyobraźnię, cały twój umysł do rzeczywistości Bożej, a nie swojej własnej. Który pokazuje ci przyszłość, który pokazuje ci Chrystusa, który pokazuje ci moc. Ten język to jest uwielbienie Pana Boga. Powiem ci tak, jak nie nauczymy się uwielbiać Pana Boga bez instrumentów, to słabe jest nasze życie, jeśli chodzi o uwielbienie. To nie może być tak, to jest przerażające, to jest widoczne wszędzie, że jak jest muzyka, to jest muzyka, to jest głośno i im głośniej, tym bardziej nas nie słychać, jest głośno, kończy się muzyka. Jest przerwa pomiędzy jednym utworem i drugim i kończy się muzyka. Nigdy tak nie powinno być, ale dzisiaj na przykład tak było, tak się zdarzyło. I w tym momencie jest cisza. Co to pokazuje? Że my potrzebujemy stymulantów, my potrzebujemy czegoś, co nas będzie stymulować, aby uwielbiać Pana Boga. Coś ci powiem. Naucz się uwielbiać Pana Boga, kiedy nic nie gra. Naucz się uwielbiać Pana Boga, kiedy nic nie gra. Naucz się Go uwielbiać wtedy, kiedy nic nie gra. Jest historia, to jest niesamowita historia z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału, kiedy Paweł i Sylas zostali zbiczowani i wrzucili do więzienia. 16 rozdział, 22 werset. Oskarżycieli poparł też tłum, pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać, a gdy zadali im wiele razy, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich we wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie, nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego, ten gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka. To jest niesamowita rzecz. I powiem ci, ona jest dostępna dla mnie i dla ciebie. Nie musisz na niczym grać. Nie musisz w ogóle mieć nic wspólnego z żadnym instrumentem. Nawet możesz śpiewać, jak śpiewasz, nie wchodzić w tempo, to w ogóle nie ma znaczenia. Dla Boga i tak to jest piękne. Dla Boga i tak to jest piękne. Paweł i Sylas byli pobici, zostali wrzuceni do więzienia. I w tym momencie, zamiast się załamać, w tym momencie, zamiast powiedzieć, dobra, olewka, idziemy spać, około północy zaczęli śpiewać Bogu hymny, zaczęli Go uwielbiać, zaczęli Go wywyższać i wysławiać. I w tym momencie ludzie, którzy byli więźniami, spowodowali takie zamieszanie w więzieniu, że ludzie byli po prostu w szoku. Dyby pospadały, ludzie byli w szoku, łańcuchy po prostu zostały porwane i wtedy pojawił się strażnik więzienia przerażony. Strażnik, który miał ich pilnować, który miał władzę nad nimi, oni przyszli i powiedzieli, panowie, ratujcie mnie. Co ja mam robić? To jest jedna ważna zasada. Uwielbienie, kiedy zbliżasz się do Boga, kiedy zaczynasz Go wywyższać, nie swój problem, ale kiedy zaczynasz Jego wywyższać, kiedy zaczynasz się koncentrować na Nim i zaczynasz Go wysłabiać, wtedy Bóg zaczyna odkrywać twoją prawdziwą tożsamość i zaczynasz rozumieć to, kim naprawdę jesteś. To byli więźniowie, którzy nagle przejęli kontrolę nad całym więzieniem. Kiedy zaczynasz uwielbiać Pana Boga, zaczynasz funkcjonować w tożsamości, którą daje ci Bóg. Obietnica, którą Bóg tobie daje, ona nie przyjdzie łatwo i prosto. Bądź człowiekiem, który walczy o swoją obietnicę. Ona jest dla ciebie. Ona jest dla ciebie, to jest dla ciebie. I bitwa o Jerycho, to nie jest, ona tam nie jest przez przypadek. Ale uwierz mi, że musisz zmienić język i musisz zamiast namarudzenia zacznij Go uwielbiać, zacznij Go wywyższać i zaczniesz widzieć rzeczy tak, jak Bóg na nie patrzy. Tak, jak Bóg na nie patrzy. Jest jedna ucieczka dla nas i tą ucieczką jest Bóg Wszechmogący. Ucieczką dla nas nie jest jakaś kolejna pasja. Ucieczką dla nas nie są jacyś ludzie. Ucieczką dla nas jest Bóg Wszechmogący. i bądź człowiekiem, który ucieka w stronę Boga, zacznij Go uwielbiać i nagle jest przed Tobą góra, ale kiedy zaczynasz Go wywyższać, kiedy zaczynasz ogłaszać Jego chwałę, kiedy zaczynasz mówić to, o czym Jezus mówił, kiedy uczył u swoich uczniów, modlić się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to jest Twój Ojciec. Biblia mówi, na samym początku Jezus mówi, niech się święci Twoje imię. Bo kiedy zaczynasz wywyższać Jego imię, że On jest Twoim sztandarem, że On jest Twoim Bogiem, że On jest Twoim pasterzem, że On jest Twoim lekarzem, że On jest tym, który się troszczy o Ciebie, jeśli zaczynasz wywyższać Twojego Boga w taki sposób, to góra przed Tobą zaczyna być postrzegana z perspektywy nieba, czyli jest to kretowisko, a nie góra. Bądź człowiekiem, który zdobywa Boże obietnice. I tamte kazanie tydzień temu, ono było niesamowicie ważne, uwierz mi. Ono było niesamowicie istotne. Zacznij zbierać Boże obietnice. Zacznij szukać Pana Boga. Zacznij czytać Jego Słowo każdego dnia. To wcale nie jest skomplikowane. Zacznij czytać Jego Słowo każdego dnia. I na sam koniec, to jest ciekawe, to Bóg jest, powiem wam, Bóg jest niesamowity. Jest absolutnie niesamowite. Dzisiaj rano w moim planie czytania Biblii był psalm 105. Ktoś też ma taki psalm jak ja? Taki plan czytania Biblii? Ktoś czytał dzisiaj rano psalm 105? Jeszcze nie czytałeś, ja cię nie chcę potępić, masz jeszcze czas. Ale co robiłeś rano? I powiem wam, kiedy zacząłem czytać to, mając świadomość, że mam mówić o Bożych obietnicach, przypomniał mi się werset, który stał się Bożą obietnicą w moim życiu chyba w najbardziej krytycznym momencie mojego życia. To był czas, kiedy ja byłem chory, to już nie będę się rozwijał. I pamiętam, kiedy byłem właśnie w Australii, poszedłem do jednego pokoju, zamknąłem się. Ledwo co stałem i zaczynałem wielbić Pana Boga. Wywyższałem Go, wysławiałem Go i czytałem Biblię, mówię: Boże, mów do mnie, Boże, mów do mnie. I biorę Biblię i nic nie mam, mówię: Boże, ja potrzebuję Twojego Słowa. I to był czas, kiedy ja się dosłownie czułem, jakby ktoś wziął moje ciało, owiązał łańcuchem, wrzucił w dyby i powiedział: koniec. To był taki czas. I kiedy zacząłem wielbić Pana Boga, to są fakty, ja mówię to przed Bogiem, położyłem moją Biblię na łóżku, które tam było, to była Biblia papierowa, i w pewnym momencie pojawił się wiatr. I ten wiatr zaczął przerzucać kartkę za kartką. Ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. I Biblia zatrzymała się na psalmie 105. Mój wzrok od razu poszybował, bo Bóg tak chciał, w werset 18. Pęta spodliły jego nogi. Żelazna obręcz skuła szyję. Jednak do czasu, bo przyszło jego słowo i wypróbowała go zapowiedź Pana. To jest historia Józefa, która została tak mocno przeniesiona do mojego życia. Powiem ci, jak czujesz się tak, jak mówi Biblia, i przerzucają ci się kartki, bo wiatr je przywraca, to wierz mi, że niebo stąpiło na ziemię. Pęta spodliły jego nogi, żelazna obręcz skuła szyję, jednak do czasu, bo przyszło jego słowo, przyszło słowo Boga i wypróbowała go zapowiedź Pana. Słowo Boga uwolniło Józefa z miejsca, w którym on był, i słowo Boga uwolniło moje życie i uzdrowiło moje życie. Ja wam nie opowiadam o jakichś mrzonkach, o rzeczach, które po prostu, że to jest jakaś tam fikcja, że gdzieś przeczytałem w książce. To jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość Bożego Królestwa i powiem ci tak, potrzebujesz Bożych obietnic. Potrzebujesz szukać Bożych obietnic. Nikt ich nie znajdzie zamiast ciebie. Nie słuchaj kazań w YouTubie o ludziach, którzy głoszą o swoich obietnicach. My często się karmimy tym, co Bóg do kogoś powiedział, zamiast karmić się tym, co Bóg do nas mówi. Uwierz mi, ci ludzie w YouTubie są w innym miejscu. Są w zupełnie innym miejscu niż ty. skoro Bóg przewidział dzisiaj, że ja będę czytał Psalm 105, który poruszył mnie 8 lat temu, to nie jesteś tutaj przez przypadek. To nie jesteś tutaj przez przypadek. Chciałem, żebyśmy powstali. Kiedy dostajesz obietnicę, którą Bóg ci daje, pamiętaj zawsze o Jerychu. Pamiętaj o właściwym języku. Pamiętaj o uwielbieniu i uwielbienie powoduje, że mury upadają. Pamiętaj, że jesteś sam odpowiedzialny za to, aby ta obietnica pojawiła się w twoim życiu. Pamiętaj o tym, że manna ustała, jest inny czas, jest inny sezon. Bóg chce cię prowadzić w inny sposób. Bóg chce cię czegoś uczyć. Bóg nie chce, abyś był tylko Jego dzieckiem, ale synem, córką. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Jeśli możesz, to podnieś swoją rękę w stronę Boga. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. I modlę się, Duchu Święty, abyś dawał nam obietnicę i ożywiał obietnice, które Ty nam dajesz. Ożywiaj obietnice, które Ty nam dajesz. Panie, ja modlę się, abyśmy byli, Panie, Kościołem skupionym na przyszłości, skupionym na tym, co jest przed nami, a nie na tym, co jest teraz, nie na rzeczywistości, która jest teraz. Święty Królu i Panie, objawiaj swoją moc, objawiaj swoją łaskę, objawiaj swoją potęgę, Królu. Potrzebujemy Ciebie, Święty Duch. Potrzebujemy, Duchu Święty, Panie, Twoich obietnic. Potrzebujemy Twojego Słowa. I modlę się, Panie, abyś mówił do nas. Modlę się, Panie, abyś mówił do naszego życia, abyś mówił do naszych serc. Niech przyjdzie, Boże, Twoja chwała. Niech przyjdzie, Panie, Twoja moc. I modlę się, Panie, aby Twój Duch objawienia manifestował się w naszym życiu. Panie, abyśmy nie marnowali żadnego słowa, które wychodzi z Twoich ust, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy biorą Twoje obietnice, wypełniają je w naszym życiu i trwają, Panie, uwielbiają Ciebie, koncentrują się na tym, co chcesz nam dać. Modlę się, Panie, niech przyjdzie Twoja chwała, moc i królestwo i błogosławię każdą osobę, która tutaj jest. Błogosławię każdą osobę, która tutaj jest. Niech Twoje Słowo wypełni nasz umysł. Niech Twoje Słowo wypełni nasze serca. Niech Twoje Słowo doprowadzi nas dalej. Niech Twój Duch Święty doprowadzi nas bliżej, Panie, naszego przeznaczenia. Panie, ja modlę się, aby perspektywa tego, co jest teraz, nie zabiła perspektywy tego, co ma nadejść. Potężny Panie, niech będzie uwielbione Jezu Twoje imię. Chwała Ci, Królu, bądź wywyższony. Amen. Zaklaszmy, oddajmy Bogu chwałę. Jeśli jesteś w tym miejscu i tak naprawdę jeszcze nigdy nie otrzymałeś Bożej obietnicy, chcę Ci coś powiedzieć o jednej obietnicy, która może zmienić Twoje życie, jeśli tylko wprowadzisz ją w życie. Z List do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Że każdy, kto wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będzie zbawiony. To jest prosta obietnica. Wiecie, miliony ludzi uwierzyło w tę obietnicę i życie milionów ludzi się zmieniło. Milionów, na przestrzeni lat, miliony ludzi powierzyło swoje życie Chrystusowi i ich życie się zmieniło. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi, jeśli chciałbyś dzisiaj oddać Mu swoje życie i chciałbyś dzisiaj z całym wolnym sercem, sercem pełnym wdzięczności względem Jezusa powiedzieć: Jezu, Ty jesteś moim Panem, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś przebaczył mi moje grzechy. Jezu, oczysz moje serce i proszę Cię, abyś zamieszkał w moim sercu, abyś stał się Panem mojego życia. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.